Cześć, tutaj Orina. Zaczynamy osobiste rozmowy holistyczne. Przypominam, że w każdym odcinku mam przyjemność spotykać się ze wspaniałymi terapeutami, terapeutkami, specjalistami, lekarzami, z którymi rozmawiam o tym, jak redukować stres, jak budować zdrowie, jak dbać o swój wewnętrzny spokój. Przyglądamy się temu, co możemy domowymi, codziennymi sposobami zrobić dla siebie, żeby utrzymać się w takiej równowadze wewnętrznej i wzmocnić swój organizm. Dzisiaj myśląc o wprowadzeniu do tego spotkania dzisiejszego, myślałam o tym, że jest wiele rzeczy, które towarzyszą nam bezwiednie, ale które są wokół nas cały czas. Albo też rzeczy, które cały czas robimy. To jest na przykład, to są wszystkie filary zdrowego stylu życia, tak jak odpowiednia dieta czy sen. Jeśli chodzi o oddech, to wiąże się z nim taka specjalna rzecz, która mam wrażenie, że w tym momencie jest w ogóle szczególna. W tym momencie mówię o tej porze roku, czyli mówimy o zmyśle węchu i o tym, w jaki sposób te zapachy, które teraz być może są wokół nas wyjątkowo intensywne, mogą nam pomagać w budowaniu zdrowia. I teraz już przechodząc do sedna, czyli do rozmowy i do mojej wspaniałej gościni, jest ze mną Magda Lewandowska.
Cześć.
Magda, pozwól, że cię przedstawię wam wszystkim. My się znamy już od dłuższego czasu, bo bardzo zresztą się z tego cieszę i bardzo was zapraszam na różne akcje naszej fundacji, Fundacji Małgosi Braunek-Bądź. Magda niejednokrotnie dawała super wspaniałe wykłady dotyczące aromaterapii, o której będziemy teraz rozmawiać. Ale oprócz aromaterapii na co dzień, Magda, jesteś dietetyczką, psychotraumatolożką. W swojej pracy wykorzystujesz technikę RTT, praktyki oddechowe, medytację i właśnie aromaterapię. Prowadzisz sesje indywidualne i kursy
grupowe dla kobiet na tę chwilę.
Super. Dobra, czy jeszcze coś powinnam powiedzieć o twojej pracy? Na pewno na koniec.
Łączę wiele różnych rzeczy po to, aby przywracać tak naprawdę ciało, organizm do równowagi. Więc ta aromaterapia, o której będziemy sobie dzisiaj rozmawiały, pięknie się w to wpisuje. Towarzyszy mi tak prywatnie w moim życiu codziennym i gdzieś tam ją przemycam na kursie, czasami podając kropelkę olejku w jakimś przepisie, na przykład jeśli to jest deser, albo jak prowadzę sesje medytacyjne, jeśli uda się na żywo, co w ostatnich latach zdarza się rzadko, ale udało nam się na przykład w Kazimierzu. Nie? I wtedy ta praktyka jest taka, ja mam wrażenie, dużo głębsza, inna, gdy towarzyszą nam piękne medytacyjne olejki, wykorzystywane tak naprawdę od tysiącleci w wielu tradycjach.
Oprócz wiedzy, którą znam i znam ciebie z przekazywania tej wiedzy na temat aromaterapii, to wiem, jak bardzo prywatnie z niej korzystasz, bo przed nagraniem już wyciągnęłyśmy 7 różnych olejków.
Nasmarowałyśmy sobie nadgarstki.
Ale Magda, tak wskakując w temat, czym właściwie aromaterapia jest?
Jest to korzystanie tak naprawdę z dobrodziejstw przyrody, natury, tego, co daje nam świat roślin, po to, abyśmy się lepiej czuli. Tak, jeśli chodzi zarówno o ciało fizyczne, jak też o ten aspekt duchowy, umysłowy. Tak naprawdę termin aromaterapia ma może 100 lat, ukuł go taki chemik francuski René Gattefossé po tym, jak zaczął badać olejek lawendowy. Miał taki incydent w swoim laboratorium, że się poparzył i nie miał żadnego naczynia z wodą, więc włożył rękę akurat w olejek lawendowy, który miał wydestylowany. I okazało się, że pięknie się wszystko zagoiło, nie piekło go to miejsce, które poparzył na ciele. Zaczął badać najpierw olejek lawendowy, potem inne też olejki eteryczne i on właśnie wymyślił taki termin aromaterapia. Natomiast z dobrodziejstw świata przyrody korzystamy od zawsze, odkąd tak naprawdę jesteśmy na tej planecie. To była nasza pierwsza medycyna.
Nie wiem, czy słusznie, ale chyba jeszcze do niedawna aromaterapia była traktowana trochę jak czy alternatywna metoda leczenia, ale teraz coraz bardziej jednak ona zaczyna być uznawana jako wspomagająca, komplementarna metoda leczenia w wielu terapiach. Coraz więcej olejków jest bardzo dobrze przebadanych, co tak ją sankcjonuje wśród różnych terapii, które mogą wspaniale wpływać nie tylko na zdrowie, no w ogóle tak poprawiać nasz nastrój, o czym będziemy rozmawiać, ale też bardzo mocno wpływać na zdrowie fizyczne.
Zgadza się. Tych badań jest coraz więcej. Pojawił się nawet podręcznik akademicki w zeszłym roku pod redakcją Anny Malm, jeśli dobrze pamiętam. I tam wielu doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych uczestniczyło w napisaniu tego podręcznika. Czyli już jakby nawet w tytule jest o leczeniu i profilaktyce zdrowia z wykorzystaniem olejków eterycznych. Przez pewien czas faktycznie, gdzieś tam w poprzednich latach, ta aromaterapia może była tak z przymrużeniem oka traktowana, tak jak mówisz, jako jakaś medycyna ludowa. Ale nie zapominajmy, że zanim zaczęło się to leczenie takie
konwencjonalne akademickie,
tak, to przez tysiące lat korzystaliśmy jednak z wyciągów roślinnych dla naszego zdrowia. I znowu do tego wracamy. Bo widzimy, jak wiele jest też, nie negując oczywiście medycyny konwencjonalnej, ale ile też jest skutków ubocznych stosowania przewlekle wielu leków, jak też bakterie stają się antybiotykooporne. I co wtedy? A jednak ten świat roślin daje nam jakby odpowiedź, która nas nie, ze świata roślin, która nas nie uzależnia, jeśli stosujemy na przykład, tak, te substancje. Nie ma skutków ubocznych. Jeśli stosujemy z wiedzą, ostrożnie, nie przesadzamy. Akurat jak mówimy o olejkach eterycznych, to kropelka olejku każdego ma już ogromną moc, więc olejkami się nie polewamy. Bo oczywiście możemy sobie zaszkodzić, jeśli użyjemy ich za dużo, nie.
Chociaż tak jak powiedziałaś, w tym przypadku poparzenia okazało się, że
lawenda
taka
jest
duża...
takim właśnie bardzo bezpiecznym olejkiem, nawet dla małych dzieci. I jak się mówi, jeśli chodzi o stosowanie zewnętrzne olejków, bo możemy je na różne sposoby stosować, to może zaraz też powiemy, ale że lepiej, jeśli stosujemy zewnętrznie, rozcieńczać olejek w oleju bazowym, że one są właśnie bardzo mocne, te substancje są mocno stężone. Lawenda jest takim bardzo bezpiecznym olejkiem i tutaj, jeśli chodzi o poparzenia, to właśnie nie rozcieńczamy tego olejku, tylko sobie możemy bezpośrednio na miejsce poparzone zastosować. Doświadczyłam tego już kilka razy gdzieś tam w kuchni, jak się poparzyłam, i faktycznie działa za każdym razem.
Czyli olejki eteryczne to jest właściwie co? Dokładnie.
To są substancje lotne. To nie są oleje, wbrew nazwie. Substancje lotne produkowane przez rośliny w celu ochrony przed wirusami, bakteriami, grzybami, pasożytami. I my z tego też korzystamy dla siebie. Rośliny to po to dla siebie produkują. Też po to, żeby zachęcać owady zapylające, żeby przylatywały. Też gdzieś spotkałam się z taką teorią, że jakby w roślinie pełnią taką funkcję jak hormony w naszym ciele, regulują różne procesy. Także są to substancje lotne, natomiast my je pozyskujemy najczęściej metodą destylacji parowej, czyli mają formę ciekłą. Natomiast jak my sobie odkręcimy taką buteleczkę i na przykład zapomnimy ją zakręcić, to olejek się ulotni.
Znam tę historię twoją.
Znasz moją historię o olejku różanym.
Który jest jednym z najdroższych i najcenniejszych olejków.
Chyba
z tego, co wiem.
Tak, jak udało mi się go po latach zakupić i go bardzo oszczędzałam. I gdzieś go kiedyś zostawiłam, tę buteleczkę niedokręconą, i się okazało, że jak po kilku miesiącach chyba chciałam go zastosować, to on wyparował. To jest taka a propos olejków, już nie tak olejków, taka moja metaforyczna historia o tym, żeby ją powtarzam też na warsztatach, żeby korzystać z tych rzeczy luksusowych, które sobie kupujemy. Nie odkładać tych ubrań czy kosmetyków na specjalną okazję, tylko jak mamy coś fajnego dla siebie, to żeby korzystać z tego na co dzień tak naprawdę.
A powiedz jeszcze tylko, z czego olejki się pozyskuje?
Z różnych części roślin, Rośliny produkują te olejki, często pozyskujemy z liści, z kwiatów, z nasion, z gałązek, z żywicy produkowanej przez drzewa, z korzeni, ze skórki owoców, na przykład cytrusowych. Najczęściej jest tak, że z danej rośliny z jednej części korzystamy tylko. Natomiast wyjątkiem jest drzewko pomarańczowe, gdzie mamy olejek z dzikiej pomarańczy, ze skórki pozyskiwany, mamy olejek petit grain o zupełnie innych właściwościach z gałązek i z liści i na przykład olejek neroli, który jest z kwiatów pomarańczy pozyskiwany. Każdy z nich inaczej pachnie i ma też inne właściwości. Ale to jest taka ciekawostka, bo zazwyczaj z każdej ten olejek, który znamy, czy to jest sandałowy, czy lawendowy, cytrynowy, różany, to one są z jednej konkretnej części rośliny pozyskiwane.
I rozumiem, że trochę zahaczając być może o półki sklepowe i ekonomię, ale ceny olejków się bardzo różnią i rozumiem, że one się różnią też ze względu na to, ile tego materiału musi być użyte do tego, żeby wydestylować jakąś kropelkę.
Tak, jest kilka czynników, które wpływają faktycznie na cenę olejku. To jest ilość materiału roślinnego, która jest potrzebna w skórce cytrusów. To wiesz, bo to nawet jak się otwiera, to wręcz te olejki tryskają. Jest tych olejków bardzo dużo, więc chyba na taką 15-mililitrową buteleczkę na przykład cytrynowego 60 cytryn jest potrzebnych. Ale już dlaczego różany na przykład jest najdroższy? Tu kilka czynników ma znaczenie. W płatkach róży jest bardzo mało tego olejku. Od 3 do 5 ton płatków jest potrzebne na kilogram olejku różanego. Te róże o właściwościach, o których mówimy, tych terapeutycznych, rosną w Rumunii, w Dolinie Róż. Zbiera się je przez 6 tygodni w roku, od połowy maja do końca czerwca, o poranku, bo wtedy jest największe stężenie, czyli jest dużo ograniczeń tutaj, nie tylko jeśli chodzi o samą ilość olejku, tylko też o produkcję i zbiór. A później też, bo to musi też ta destylacja dosyć szybko nastąpić po zbiorze. Więc tych czynników jest dużo i one wpływają na cenę. Więc jak widzimy gdzieś tam na półce czy w internecie, że różany, cytrynowy, lawendowy, wszystkie kosztują 20 zł, to wiemy, że to raczej nie jest olejek naturalny, tylko syntetyczny. Te najbardziej pożądane, takie właśnie jak różany, sandałowy, kadzidłowy, które mają tak wiele właściwości terapeutycznych, są też najczęściej niestety podrabiane, więc cena też nie jest jedynym wyznacznikiem. Nawet jak olejek jest drogi, to warto sprawdzić producenta, skąd pozyskuje, bo ci producenci, którym zależy na jakości, oni te wszystkie informacje o produkcji, o badaniach, certyfikaty jakości udostępniają na swoich stronach. Także ja jestem zdania, że lepiej jest mieć jeden dobry, droższy, organiczny, którym sobie bardzo wiele różnych rzeczy, brzydko mówiąc, załatwimy, niż mieć 10 olejków po 20 zł i nie mieć żadnych korzyści.
Oczywiście, szczególnie jeżeli cel jest terapeutyczny, jeżeli mówimy o właściwościach tych olejków.
Tak, ale na przykład taki olejek cytrynowy, który ma działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, też poprawiające nastrój bardzo, ale też takie czyszczące, więc jego często się używa też w przemyśle, w różnych środkach do czyszczenia. I wiele kobiet, które próbują teraz naturalnymi sposobami sprzątać w domu, na przykład dodaje do wody z octem, żeby miała taki zapach i żeby lepiej wyczyścić. I wtedy często jest takie myślenie, to jak do czyszczenia, do sprzątania, to ten tańszy.
Aha.
Ale wiesz, tak naprawdę jak sprzątamy, to się cały czas ulatnia. To jest aromaterapia. Te cząsteczki olejku są w pomieszczeniu, w którym jesteśmy, są na meblach, na podłodze, chodzimy boso po domu. Czyli jakby cały czas mamy styczność i to jest aromaterapia tak naprawdę też. Trafia, jak wdychamy, bezpośrednio trafiają cząsteczki tych olejków do naszych płuc, więc też do naszego krwioobiegu.
No właśnie, chciałam zapytać ciebie o formy stosowania aromaterapii, bo mogą być bardzo różne, a nie zawsze wszystkie te bardzo popularne chyba się sprawdzają najlepiej, bo myślę teraz o na przykład kominkach albo dyfuzorach. No jest bardzo dużo różnych opcji.
Jest dużo różnych opcji. Można po prostu powąchać olejek z buteleczki, tak jak my to zrobiłyśmy, tak? Można sobie rozetrzeć w dłoniach i z dłoni zrobić dyfuzor, ale szybko nam to się wszystko ulotni, więc Kiedyś częściej więcej stosowano te kominki. Tu jest ryzyko, no jednak jest to ogień, tak? Włączona świeczka, jak zostawimy sobie gdzieś tam na noc i zaśniemy. Poza tym podgrzewamy też taki olejek, więc możemy część tych jego właściwości terapeutycznych zniszczyć. Dyfuzory ultradźwiękowe nie podgrzewają tej wody, do której dodajemy olejki, więc też nie niszczą tych, po prostu rozbijają ultradźwiękami cząsteczki wody i wystarczy tak naprawdę 5-7 kropelek olejku dodanych do wody i przez kilka godzin, jak taki dyfuzor działa, mamy cały czas aromaterapię w pomieszczeniu, w którym jesteśmy. Możemy też w formie masażu.
A, nie myślałam o parówce.
O parówce. Jak mamy jakieś problemy, jeśli chodzi o drogi oddechowe, czy problemy z cerą na przykład, to możemy sobie dodać do gorącej wody, parującej wody kilka kropel olejków. Możemy sobie je mieszać, możemy jednego użyć i zakryć głowę ręcznikiem. Nie, powdychać trochę, to też bardzo fajnie działa zarówno na cerę, jak i też otwiera nam drogi oddechowe, ułatwia odtłuszczanie, później też wydzieliny. No, to jest jeden z takich sposobów. Masaże, to też będzie, z jednej strony te cząsteczki olejku wnikają przez skórę do krwioobiegu, ale też unoszą się w powietrzu, w którym jesteśmy, więc też je wdychamy. Jakie jeszcze sposoby są? Tych sposobów jest...
W kuchni.
W kuchni, no to już do wewnątrz.
To można, czy nie można?
To jest taki kontrowersyjny sposób. Ja używam. Tu są różne teorie i w Polsce przez wiele lat aromaterapeuci mówili, że absolutnie nie, ale myślę, że to było związane z tym, że mieliśmy dostęp głównie do syntetycznych albo do słabej jakości olejków i wtedy to rzeczywiście jest niebezpieczne. Jak mamy gwarancję producenta, że olejek jest czysty, ekologiczny i akurat z tych, które można stosować do wewnątrz. I mówię tu na przykład o olejkach cytrusowych, czy wszystkich takich przyprawowych, bo tak jak stosujemy zioła w kuchni, bazylię, oregano, czy przyprawy typu cynamon, imbir, to są też olejki, które możemy dodawać. Bardzo mocno stężone.
Czyli w bardzo małych ilościach.
W bardzo małych ilościach. Ja pamiętam, że mój olejek cynamonowy, który jest w opakowaniu 5-mililitrowym do owsianki porannej, dodawałam nawet nie kropelkę, bo ona już jest za mocna, tylko na wykałaczkę, tylko odrobinę zmieszałam. Chyba 4 lata miałam taką buteleczkę 5-mililitrową. Także są to, co wspomniałyśmy wcześniej, drogie, ale niesamowicie wydajne.
A mówiąc o różnych właściwościach, powiedziałabyś, że w czym aromaterapia najbardziej się sprawdza?
No właśnie, te zapachy wpływają na nasze emocje. To jest bardzo ciekawe. Potrafią nas wyciszać, uspokajać. To też przez to, że wpływają na produkcję neuroprzekaźników. Serotoniny, dopaminy, GABA. Więc mają takie działanie, że potrafią nam w kilka ułamków sekund tak naprawdę zmienić nastrój, poprawić nastrój. Znasz to z warsztatów, z mieszanką olejków cytrusowych, które po wąchaniu wszyscy się uśmiechają. Momentalnie. Ja jak zaczynam takie warsztaty na żywo i zawsze daję olejek pomarańczowy do powąchania, to nawet jak ktoś siedział taki skwaszony, wszyscy się uśmiechają. To jest niesamowite, bo to się dzieje w ciągu kilku sekund. I jak to przeniesiemy na taką naszą rzeczywistość, gdzie dzieje się coś trudnego w naszym życiu, stracimy na przykład kogoś, czy stracimy właśnie osobę, czy pracę, coś, jakieś takie trudności naprawdę duże, to jesteśmy sobie w stanie pomóc przywrócić ciało i umysł do równowagi, po to, żeby może bardziej klarownie tę sytuację zobaczyć. Nie żeby się odciąć. Jak bierzemy na przykład leki uspokajające, to się trochę odcinamy. Można łączyć właśnie z praktykami medytacyjnymi, które, jak wiemy, same już przywracają umysł do równowagi, bardzo pomagają, jeśli chodzi o radzenie sobie ze stresem. Więc tutaj jeszcze jak dodamy sobie olejek, który dyfuzujemy w trakcie na przykład medytacji, to pogłębia tę praktykę i pogłębia to działanie takie właśnie równoważące. Co mam na myśli? Na przykład olejek frankincense, ten kadzidłowy, on był używany od tysiącleci w praktykach medytacyjnych, religijnych, w wielu różnych systemach religijnych, w tutaj w naszej religii katolickiej również jest w kościele żywica, kadzidła i mirry wykorzystywana. Znamy wszyscy historię biblijną. Dzieciątko Jezus dostał w prezencie od 3 króli kadzidło, mirrę i złoto. Nie bez przyczyny. To one miały niesamowite właściwości wspierające zarówno układ odpornościowy, układ nerwowy, gojenie ran. Mirrę się używa na przykład w stanach położne często do gojenia pępuszka u niemowlaczków. Także tych właściwości olejków jest bardzo dużo. To jest ciekawe, że jeden olejek ma ogrom różnych właściwości. Można ten sam olejek stosować, żeby poprawić sobie odporność, żeby poprawić sobie nastrój, żeby złagodzić, nie wiem, rozcięcie na skórze, żeby się szybciej zabliźniło. Także tych działań terapeutycznych jest bardzo dużo. To jest też związane z ilością różnych komponentów chemicznych w ramach jednego olejku. I to jest też ciekawy temat, że żaden olejek, taki naturalny, nie został przez świat nauki tak w 100% rozpracowany, jeśli chodzi o te komponenty chemiczne.
Czyli właściwie nie wiadomo, ile komponentów zawiera w sobie
mówi
jeden olejek?
O dziesiątkach, setkach nawet. Ostatnio czytałam, że różany około 500. I to się zmienia w zależności, gdzie ta roślina rośnie, jakie było nasłonecznienie danego roku, ile deszczu spadło od właściwości gleby. Wiemy już, że w pewnych rejonach rosną olejki, rośliny, które dają olejki o bardzo takim, już można powiedzieć, wystandaryzowanym składzie. Ale co jest też ciekawe, że pewnych komponentów chemicznych mamy powiedzmy jednego 20%, drugiego 50% w olejku, ale mamy taki, którego jest 0,001 i on też ma znaczenie, bo znaczenie ma ta cała synergia tych wszystkich substancji. I w olejkach syntetycznych, takich odtwarzanych w laboratorium, będziemy miały te 3 czy 5 głównych, decydujących też o zapachu, ale nie ma tej synergii. Wiesz,
nie ma tego,
chodzi.
Czego jeszcze nie wiemy.
No to jest taka tajemnica, to jest myślę takie ciekawe, jeśli chodzi o olejki, że z jednej strony dość mocno przebadane przez świat nauki, szczególnie właśnie konkretne komponenty chemiczne, ja to sprawdzałam ostatnio na PubMedzie, więcej jest badań nad powiedzmy mentolem, tymolem, linalolem, czyli tymi składnikami chemicznymi, konkretnymi olejków, niż nad samymi olejkami jako całością.
A są olejki, które są najbardziej przebadane?
Te takie najbardziej znane, popularne. Lawenda, cytryna, mięta pieprzowa, kadzidło frankońskie jest też dość dobrze przebadane, drzewo sandałowe, róża. Ale mówię więcej, bo już w setki idą te badania, jeśli chodzi o konkretne komponenty chemiczne. Nie, a to jest tak ciekawe, bo ja sobie to ostatnio tak na jedzenie nawet przenoszę, jak jemy jabłko, które dała nam natura, zjadamy całe ze skórką, więc jest też ten cukier owocowy, cukru teraz się wszyscy boją, ale jest też błonnik, który spowalnia uwalnianie cukru do krwiobiegu, no nie? A jak pijemy sok, to już bez tego błonnika. I to jest tak podobnie, że wyodrębniamy pewne komponenty, bardzo się nad nimi świat nauki tej zachodniej skupia, co jest takie typowe.
Tak, tak, tak.
Szkiełko i oko, wszystko rozpracować tak w szczegółach, ale roślina nam daje całość. Po coś.
A powiedziałabyś, że jest jakiś BHP używania olejków, czyli na co powinniśmy uważać, czy są rzeczy, których powinniśmy unikać, albo szczególnie o nich pamiętać?
No pierwsza rzecz to ta jakość, czyli szukamy olejków, jeśli chcemy, żeby miały to działanie terapeutyczne, to szukamy tych organicznych, naturalnych. Druga rzecz, takie grupy ryzyka, które powiedziała kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze, schorowane, to już bardziej ostrożnie pod opieką doświadczonego aromaterapeuty, czy lekarza, który zna się na aromaterapii. Na pewno teraz już zbliża się sezon letni, ostrożnie z cytrusami na skórę na przykład, bo stosujemy je w różnych na przykład maseczkach czy masażach, jeśli chodzi o takie działanie pielęgnacyjne na skórę, rozświetlanie cery, czy też czy cytrusy są świetne, jak mamy celulit do masażu, ale jak wyjdziemy na słońce, to możemy doznać poparzeń w tych miejscach posmarowanych olejkiem i to działa tak nawet do 24 godzin, więc trzeba po prostu być ostrożnym.
Czyli niektóre są do stosowania jesienią i zimą bardziej.
Bardziej. Albo gdzieś tam w środku, jak wiemy, że nie wyjdziemy. Albo na takiej powierzchni ciała, która jest zakryta tak ubraniem, jak wyjdziemy.
Na coś jeszcze powinniśmy uważać?
No na pewno na ilości. Jeśli używamy na przykład do wewnątrz. Ja jak używam cytrusów na przykład do herbaty czy do wody, to jest kropelka na szklankę. Nie więcej. Kropelka olejku miętowego jako ciekawostka ma takie działanie jak 28 filiżanek naparu z mięty. A mięta jest bardzo chłodząca, więc wyobraź sobie, jakby ktoś tej mięty, tego olejku bardzo dużo stosował. Może sobie po prostu zaszkodzić.
A jeszcze dopytam cię o interakcję z lekami. Czy coś wiesz na ten temat?
Tutaj jeśli chodzi, no to trzeba być oczywiście ostrożnym. Więc bardziej z lekarzem to już konsultować. Natomiast są badania, które pokazują, że olejki mogą być pomocne w antybiotykoterapii, bo wiemy, że bakterie stają się antybiotykooporne, czyli jakby umożliwiać antybiotykowi jego działanie. Gdzieś się jakiś czas temu spotkałam, chyba jeśli chodzi o działanie olejków z dzikiej pomarańczy i z cytryny. Więc to też jest jakaś taka przyszłość medycyny, łączenie tego.
A powiedz, jak się olejki mają do stanów emocjonalnych, bo już trochę zaczęłaś o tym mówić i trochę zahaczyłyśmy o ten temat, ale wydaje mi się, że olejki eteryczne i w ogóle aromaterapia teraz się bardzo spopularyzowała w ostatnim czasie ze względu właśnie na to, na jej właściwości takie związane z podnoszeniem naszego nastroju, z bardzo właśnie znanym i udokumentowanym działaniem uspokajającym. I ja jestem w ogóle jakoś uzależniona od aromaterapii. A, to jest jeszcze jedno moje pytanie, przepraszam, wracając jakby dwa kroki. Na co można, jeśli chodzi o BHP i na co uważać, to czy można przesadzić z aromaterapią? Bo ja na przykład mam włączoną ją praktycznie 24 godziny na dobę.
Podobnie do mnie. Ale myślę, że nie, patrząc na to, jak się dużo lepiej czuję. Nie wiem, czy ty masz takie odczucie. Te lata, odkąd stosuję olejki i one są u mnie w domu, wiesz, w kuchni, w łazience, w sypialni, w torebce, wszędzie i non-stop ten dyfuzor chodzi. Ja się czuję dużo lepiej. Właśnie mam to poczucie takiej równowagi wewnętrznej, spokoju, nawet w sytuacjach bardzo stresowych. Oczywiście ja też medytuję regularnie, więc myślę, że to jest połączenie różnych praktyk. Staram się zdrowo odżywiać, więc też wszystko ma znaczenie. Wysypiam się, więc to też ma znaczenie. Więc myślę, że nie da się przedawkować, jeśli sobie po prostu dyfuzujemy te zapachy, które mają to działanie terapeutyczne, ale też nam się po prostu podobają. Bo to jest ważne, po prostu pięknie pachnie w domu i już to nam nastrój podnosi tak naprawdę. A jeśli chodzi o badania, są takie ciekawe z poczekalni u dentysty, jeśli chodzi o działanie olejku lawendowego. To jest udokumentowane. Wiele osób ma stany lękowe, boi się strasznie wizyty u dentysty, więc rzeczywiście się potrafią wyciszyć, jak ten olejek jest dyfuzowany w poczekalni przez kilka minut przed wejściem. Więc jak dentyści nas słuchają, mogą umilić swoim pacjentom życie.
Olejek lawendowy jest właśnie jednym z tych, który jest bardzo znany ze swoich właściwości uspokajających.
Tak. Ale nie tylko. On ma po prostu chyba obok olejku kadzidłowego największe takie spektrum działania. Ma to działanie faktycznie uspokajające. Ma też takie działanie, jak my mamy jakieś dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego związane ze stresem. Teraz sporo osób ma. Więc można sobie olejek lawendowy wmasowywać w brzuch. Można go właśnie dyfuzować w pomieszczeniu. I te dolegliwości przechodzą, mijają wtedy.
A jakie są jeszcze olejki, które szczególnie polecasz, jeśli chodzi o o wyrównanie stanów emocjonalnych, uspokojenie, o redukcję stresu.
Na pewno lawenda. Nastrój podnosi też w ogóle pomarańcza i wszystkie cytrusy. Ale jeśli chodzi o taki powrót do takiej wewnętrznej równowagi, akceptacji tego, co się dzieje, to bym powiedziała, że właśnie kadzidło frankońskie, mirra, takie moje ulubione, nazywam je biblijnymi, olejek nardowy. który jest takim bardzo ciekawym olejkiem. Te krzewy rosną wysoko w Himalajach. W ogóle też ciekawe jest a propos właśnie jak wygląd rośliny, czy miejsce, gdzie rośnie, też nam daje dużo informacji, w czym nam może pomóc. Olejki, jeśli chodzi te krzewy, roślina nazywa się spikenard albo jatamansi, my nazywamy ten olejek w Polsce olejkiem nardowym, rosną wysoko w Himalajach, pną się ku górze, ale też zapuszczają głęboko korzenie i dają takie poczucie, ten zapach daje takie poczucie uziemienia, stabilności, ale jednocześnie takiego połączenia też z tym, co gdzieś tam wyżej, tak naprawdę. Ale a propos też tego, jak roślina daje nam pewną informację swoim wyglądem, do czego może być stosowana, co już wspomniałam, cytrusy, skórka cytrusowa na przykład i nasz celulit, który nam tak przeszkadza. To wygląda tak samo.
Tak, oczywiście.
Ale też cynamon. Pozyskujemy olejek z kory drzewa cynamonowego. I z czym nam się najczęściej kojarzy? Taka zimowa herbata, zimowy, śnieżny wieczór w domu pod kocykiem. To jest takie miłe, otulające, tak jak ta kora otula drzewo, nam też daje takie poczucie otulenia, ciepła.
Bergamotka chyba też jest znanym uspokajaczem olejkowym.
Tak, bergamotka ma takie działanie, mówi się o jej antydepresyjnym działaniu, takim... To jest też taki olejek na polubienie i zaakceptowanie siebie. Jak sobie wącham, wszystko z nami jest w porządku. Ja dość dużo pracuję z kobietami w temacie bycia wystarczającą. Właśnie też na kursie, jak sobie pracujemy. I tutaj bergamotka super się wpisuje w ten właśnie temat, że wszystko ze mną jest okej. Ten zapach wspomaga to poczucie.
A jeśli chodzi o, to już wspomniałaś o takich olejkach, które są szczególnie pomocne w wyciszaniu się w stanach medytacyjnych, to oprócz kadzidłowca i mirry jest jeszcze jakiś, który byś szczególnie poleciła?
No właśnie spikenard, który wspomniałam, olejek cedrowy. Wiele osób z rozmarynu korzysta, jeśli chodzi o medytację. Dla mnie rozmarynowy olejek jest bardziej taki na pamięć, na koncentrację. Nie wiem, czy kojarzysz takie ryciny studentów rzymskich. Oni mieli wianki rozmarynowe na głowie. Może nie mieli dyfuzorów jeszcze takich, jak my mamy, ale używali sobie tej aromaterapii w ten sposób. To też są badania naukowe, które potwierdzają, że dużo lepiej zapamiętujemy informacje, jeśli chodzi o naszą pamięć długoterminową. Jeśli rozpylany jest tam, gdzie się uczymy zapach, olejek rozmarynowy ma takie działanie.
A chciałabym jeszcze dopytać cię, jak to dokładnie działa i w jaki sposób aromaterapia jest tak skuteczna i można bezpośrednio powiedzieć, że wpływa ona tak i tak i tak, bo oczywiście są badania, które na pewno potwierdzają skuteczność, bo no nie wiem, no jest to określona grupa osób przebadana, ale pod kątem takim, takiego mechanizmu, jak to się dzieje, że poprzez zapach tak wyraźnie jednak właściwości są w tym momencie odczuwalne i widoczne jeszcze tak natychmiastowo.
Tak, jak my wdychamy, to są te molekuły chemiczne, pewne substancje chemiczne, które trafiają właśnie dwiema drogami, tak do jedną przez nos, razem z nerwem węchowym do mózgu, też do tej gadziej części mózgu, gdzie jest pamięć o naszych emocjach. My często dużo też zdarzeń z zapachami kojarzymy. Mamy dużo wspomnień z zapachami. To jest to połączenie. Druga rzecz, trafiają też do krwioobiegu, właśnie przez płuca między innymi, czy przez skórę, więc wpływają na produkcję neuroprzekaźników. Serotonina, dopamina, GABA, czyli tych, które sprawiają, że my się lepiej czujemy, albo czujemy się gorzej, gdy ich poziom jest niski. Wiemy, że osoby z depresją mają niski poziom serotoniny i dopaminy. I tutaj na przykład połączenie olejku pomarańczowego, który wpływa na produkcję serotoniny i lawendy, która ma działanie takie wyciszające, daje to działanie terapeutyczne u osób na przykład z depresją. Nie chciałabym powiedzieć, że leczy depresję, bo to by było dużo za dużo powiedziane, ale wspomaga. Nie? czujemy się lepiej, możemy tą swoją sytuację zobaczyć z innej perspektywy, a nie tylko z takiej perspektywy doła, gdzie nic już nie ma żadnych możliwości. Działanie też myślę, że jest nie do końca jeszcze właśnie poznane i zbadane. Ale dr Patrick Quilling, który jest takim lekarzem zajmującym się właśnie żywieniem też pacjentów nowotworowych, kiedyś oglądałam taki wywiad z nim, on mówił, że właśnie jak jest w przyrodzie jakaś choroba, to jest też w przyrodzie na nią lekarstwo, jest odpowiedź na to. Czyli to rośliny nam dają. My sobie możemy badać, nie wiedzieć do końca, dlaczego coś działa. Gdzieś jest cały czas, mówię, przy olejkach ten element tajemnicy, który jest taki chyba kuszący też, jeśli chodzi o ich używanie.
To właśnie trochę sprowadza nas do takiego zaufania i doświadczenia, że to, jak się czujemy i czego doświadczamy, jest wystarczające. Ja to lubię grzebać w różnych badaniach i mieć takie potwierdzenie. Mm-hmm. I faktycznie widzę, że sama wtedy jakoś tak rosnę i tak się osadzam mm-hmm. w poczuciu pewności,
że to działa.
Że to działa. Ale jeśli chodzi na przykład o olejek lawendowy i z dzikiej pomarańczy, które chyba obydwa mi dzisiaj przyniosłeś, bo to są moje absolutnie ulubione, to mam taką historię, bo pamiętam, jak w ogóle zaczynałam jakoś tak przyglądać się aromaterapii i to były pierwsze dwa olejki, które zamówiłam, bo miałam jakąś taką absolutną jazdę na nie. I cały czas dyfuzowałam w domu tą lawendę z dziką pomarańczą. I dopiero potem dowiedziałam się o ich właściwościach, tych olejków. A przechodziłam wtedy przez taki okres, który był dla mnie bardzo stresujący. I który no, był pełen takiego napięcia, lęków mi towarzyszących. I to było niesamowite, jak się zorientowałam, że tak intuicyjnie sięgnęłam po coś, co mi bardzo wtedy pomagało. I te olejki ze mną zostały. Ta lawenda i dzika pomarańcza to są moje ulubione i one, to połączenie szczególnie. I one jakoś mnie bardzo koją i tak muszę je mieć po prostu.
Fajne jest to, co powiedziałaś o tym intuicyjnym sięganiu, bo nie stosowałaś ich dlatego, że się tak czułaś wtedy, tylko akurat z innego powodu, ale tak ci pasowały. Często dzieci, ja mam takie informacje od znajomych, którzy mają małe dzieci, jak poznają jakieś olejki, ich zapachy i powiedzmy, boli je głowa, brzuszek, są zmęczone. Sięgają intuicyjnie same po ten, który im pomoże.
To jest trochę tak jak z dietą, mam wrażenie, że często jak się wsłuchamy w siebie i w swój organizm, to on nam podpowiada, na co ma ochotę, co chciałby w tym momencie zjeść, a co mu nie będzie służyć, tylko jakoś w tym zabieganiu, mam wrażenie, i takim nawykowym niesłuchaniu siebie, jakoś podążamy za koncepcjami, za tym, okej, dobra, zjem tamto, zrobię tamto i ten głos z wewnątrz intuicyjny, on staje się taki trochę zabiegany i zagłuszony.
A nasze ciało jest bardzo mądre. Wie, czego potrzebuje i też świat przyrody jest bardzo mądry. I właśnie taką lekcją może skorzystania z olejków jest to, że wszystko jest nam tutaj dane. Jeśli chodzi o dietę, tak naprawdę świat przyrody, to, co rośnie na łąkach, na polach, pływa w rzece, czy pasie się na łące, to jest dla nas, niekoniecznie to, co zostało stworzone w fabryce. Mówię tutaj już o żywności przetworzonej, takiej mocno. No i tak samo właśnie olejki, jak jakieś różne mamy dolegliwości. No kiedyś korzystaliśmy z tego intuicyjnie, z właściwości terapeutycznych roślin, z ziół w ogóle też w kuchni na przykład. Ja mam taką obserwację, bo ja ich dużo w kuchni używam, ale nie z tego powodu, że akurat na ból brzucha, czy akurat na wzmocnienie odporności, tylko tak smakowo. I od kilku lat w ogóle nie choruję. Tak sobie ostatnio uświadomiłam. No ale one mają to działanie antybakteryjne, antywirusowe. Też to myślę, że cały czas dzięki aromaterapii i medytacji jednocześnie ten poziom stresu jest niwelowany w moim życiu i ja też dużo swoim klientom właśnie o tym mówię, że redukcja stresu, dobry sen I to jest taka podstawa naszego zdrowia. I tutaj, jeśli chodzi o sen, też olej. Teraz mnóstwo osób cierpi na bezsenność z powodu stresów, między innymi. I czasami takie osoby, które od lat nie spały, jak nagle zaczynają sobie dyfuzować właśnie lawendowy olejek, zaczynają lepiej spać. A olejek lawendowy nie ma takich skutków ubocznych, jak branie leków na sen.
Zaczęłam w sumie tę rozmowę od tego, że teraz jest pora roku, która jest niezwykle bogata w zapachy. Co ciekawe, jednym z elementów na przykład lasoterapii jest aromaterapia, czyli to jest taki trochę dodany element takiego świadomego bycia w lesie. Ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy samej aromaterapii, no to można właśnie z niej korzystać nie tylko wewnątrz domu, a po prostu korzystać teraz z natury,
możemy
która taka jest bujna. No właśnie, właśnie. I chciałam się ciebie zapytać o to, jak, co ty byś polecała, jak można korzystać z aromaterapii w taki naturalny sposób, nie tylko kupując olejki, no bo wiadomo, że to też jest wydatek i to też jest często, jeżeli mówimy już o naturalnych olejkach, to jest inwestycja, która starcza na długo, ale czy jest i widzisz takie możliwości i sposoby na to, żeby dostarczać sobie tej aromaterapii od ręki, za darmo?
Spacer po lesie, naprawdę, taki też świadomy, bo to jest oddziaływanie na wszystkie nasze zmysły, spacer po lesie. Te wszystkie olejki z drzew, które tam się znajdują, są w powietrzu. Jak to jest intuicyjne, też czujemy to wchodząc do lasu, że nam się lepiej oddycha. A na przykład olejków z jodły czy ze świerku używamy po to, żeby niwelować różne dolegliwości ze strony układu oddechowego. Czyli idziemy do lasu, mamy taką naturalną aromaterapię, nie mówiąc już o kolorach lasu, które też na naszą podświadomość wpływają, czy sam spacer, przebywanie właśnie na łonie natury. Ale to jest naukowo udokumentowane, że ten spacer po lesie kilkugodzinny niesamowicie wzmacnia naszą odporność, redukuje stres. Jest też aktywnością fizyczną. Ja dlatego te swoje klientki wyganiam z siłowni. Zawsze mówię, że lepszy, że może nie lepszy, ale jak mamy do wyboru siłownię w zamkniętym pomieszczeniu z okropną często muzyką, z klimatyzacją i mamy do wyboru spacer na łonie przyrody, gdzie korzystamy z tego, co nam natura daje, to on będzie bardziej wartościowy. Nawet jeśli na tych maszynach w siłowni spali nam się tyle i tyle kilokalorii, to nie do końca tak to się przekłada na działanie naszego organizmu, bo my często sobie jeszcze podbijamy kortyzol na przykład dosyć mocno. Jeszcze bardziej się stresujemy, zamiast się relaksować.
A co z parkami?
Park to jak najbardziej też, wiesz, wszystko. Park, łąka. W lesie to stężenie jest największe, jeśli chodzi o stężenie olejków eterycznych, ale spacer po ogrodzie to też jest aromaterapia, wąchanie kwiatów.
Teraz pójść na pola lawendowe, chociaż lawenda chyba kwitnie, już nie wiem kiedy, może teraz nawet.
Czy latem, nie wiem nawet dokładnie, ale tak, to będzie spacer terapeutyczny, ale masz, wiesz, kolory, które działają też na zmysły, zapach, dotyk, możesz sobie, jak jesteś na spacerze, dotknąć tych kwiatów lawendy czy listków. Tak. To jest wszystko. Przejście boso.
I tutaj zahaczamy o wszystkie zmysły. Tak jak zaczęłyśmy od zmysłu węchu i aromaterapii, to faktycznie podczas takiego spaceru uaktywniają się i są pobudzane wszystkie zmysły. I wzroku, i dotyku, i zapachu. I może nawet smaku, jeżeli ktoś trafi.
Skosztuje czegoś. Tak, dokładnie. I to jest terapeutyczne. I znowu to jest ta odpowiedź, wiesz, ze świata przyrody na różne nasze dolegliwości.
I to bardzo brzmi w gruncie rzeczy holistycznie i bardzo integralnie, biorąc pod uwagę wszystkie elementy, które na nas wpływają i traktując je jako całość i uzupełniające się aspekty, które budują to poczucie równowagi i zdrowia. I wydaje mi się, że teraz z tej perspektywy kilku wspaniałych rozmów, które już przeprowadziłam, to cudowne jest to, że wiele z nich się uzupełnia i tak jak mówimy teraz o aromaterapii, wspominając też o lasoterapii, tak nie da się właściwie oderwać od siebie wszystkich elementów, które składają się na jedną całość i one razem będą pracować na to, że będziemy się czuć po prostu lepiej. I myślę, że takie kluczowe w tym wszystkim jest to, że tutaj nie chodzi o jakieś obietnice i gwarancje tego, że będziemy zawsze zdrowi i zawsze będziemy się czuć najlepiej na świecie, mając ze sobą przy sobie na przykład olejek lawendowy, albo z dzikiej pomarańczy, albo z kadzidłowca, tylko że są to elementy, które mogą nam po prostu pomóc jakoś się wyciszyć, a z czasem mam wrażenie, że przynajmniej mogę mówić za siebie oczywiście, ale z czasem te takie rytuały, które wchodzą już potem w taki krajobraz codzienności i tworzą, no jakoś tak mi towarzyszą, że to jest, nie wiem, jakoś automatycznie właśnie włączam ten dyfuzor, staram się przynajmniej dobrze jeść. Czasami z tym spaniem mam różnie, bo nie wiem, no nie dbam powiedzmy o tak długi sen, jak powinien być. Ale no wiem, że niektóre elementy trzeba poprawić, a czasami są takie zwroty w życiu, tak jak na przykład, nie wiem, ostatni zwrot związany w ogóle z sytuacją, wiadomo, geopolityczną, że po prostu to są sytuacje, których trudno uniknąć i stresy, których trudno uniknąć w konsekwencji tego. Więc mam poczucie, że trochę trzeba się w tym życiu przygotować na to, że będzie raz lepiej, raz gorzej, ale mając taki zestaw informacji i sposobów na to, jak po pierwsze sobie radzić tak praktycznie, albo na co emocjonalnie zwracać uwagę i na co być czujnym, to wtedy nam jest jakoś łatwiej przez to życie iść.
Dokładnie, bo to często jest tak, że mamy jakąś dolegliwość i stosujemy tylko dietę, albo tylko jakieś leczenie, tylko aromaterapię, albo tylko medytację, a tak naprawdę to jest połączenie tych wszystkich elementów, co dopiero daje taki efekt, co nie znaczy, że różne trudne momenty, tak jak mówisz o obecnej sytuacji, nie będą miały miejsca. To, co może nam dać akurat aromaterapia w takich sytuacjach silnego stresu, gdy mocno jest ten układ współczulny pobudzony i my wtedy nie mamy takiej jasności widzenia. Często w sytuacji stresowej podejmujemy złe decyzje dla siebie, bo podejmujemy je w takim chaosie myślenia. A jak stosujemy na przykład aromaterapię i sobie wyciszymy ten nasz układ nerwowy, to dalej sytuacja jest taka sama, ale nasze widzenie tej sytuacji staje się inne. I w ten sposób na przykład aromaterapia też może nam pomóc.
A jeszcze mam takie dwa ostatnie pytania do ciebie. Po pierwsze, czy są momenty, w których czujesz, że tobie najbardziej aromaterapia pomaga, albo w jaki sposób z niej korzystasz, tak, że czujesz, że ona jest ci najbliższa, najbardziej pomocna?
Myślę, że na te emocje bardzo. Ja miałam w przeszłości taką tendencję do wpadania w doły, w taką, wiesz, rozpacz nieograniczoną. I jakby bardzo szybko mnie aromaterapia z tych sytuacji wyciąga i daje taki spokój i poczucie stabilności. Więc na pewno to jest ten obszar emocji. Ale ciężko to w ogóle, wiesz, oddzielić od wszystkiego, bo wspomniałam o tej odporności. Nie? Na przykład, że zauważyłam, że nie wiem, od kilku lat nie chorowałam na nic. Ale znowu myślę, że to jest połączenie różnych też elementów. W medytacji codziennie tak naprawdę. Ja naprawdę widzę różnicę, jak medytuję, gdy ten dyfuzor jest włączony i gdy nie jest. Że mam wrażenie, że taka medytacja jest dużo głębsza. Zresztą już starożytni mówili, że kadzidło czy drzewo sandałowe pomagają się połączyć z absolutem. A to jest wgląd w siebie tak naprawdę.
Magda, jeszcze, dobra, ostatnie, czyli gdzie cię znaleźć, jeżeli ktoś chciałby się z tobą spotkać, albo z tobą porozmawiać, albo zadać ci dodatkowe pytania?
Kontakt jest na stronie beforeafter.com.pl. Niedługo będzie ta strona przeniesiona już magdalewandowska.pl, ale na razie ta stara strona. Na Instagramie magdalewandowska.pl. Raczkuję na Instagramie i w mediach społecznościowych, ale tak jak wspomniałyśmy też na początku, oprócz terapii indywidualnej prowadzę kurs dla kobiet, taki 3-tygodniowy, gdzie z osobami, które latami były na diecie, próbowały różnych diet, już są zmęczone dietą, ciągłym podejściem do diety, właśnie pracujemy sobie z ciałem, z umysłem, wykorzystując hipnoterapię, wykorzystując medytację, ćwiczenia oddechowe, tak przywracając właśnie ciało i umysł do równowagi.
Bardzo, Magda, ci dziękuję, a wam bardzo polecam wszystkie Magdy live'y i polecam śledzić okazje, gdzie Magdę można spotkać i bezpośrednio, i bardziej pośrednio, ale wszystkie są naprawdę pełne informacji o tym, jak o siebie zadbać.